Ona pół wieku temu, 21 listopada 1964 roku, ojcowie Soboru Watykańskiego II wydali przełomową dla współczesnego Kościoła konstytucję dogmatyczną Lumen Gentium. Tym, co uczyniło ją przełomową, jest m.in. włączenie mariologii do eklezjologii. W ten sposób nie tylko nauka o Matce Bożej zyskała nową perspektywę, ale także pogłębiło się rozumienie Kościoła przez wskazanie na Maryję jako jego wzór. W tym dokumencie czytamy bowiem, że błogosławiona dziewica z racji daru i roli boskiego macierzyństwa, dzięki czemu jednoczy się z Synem Odkupicielem i z racji swoich szczególnych łask i darów, związana jest głęboko także z Kościołem. Boża Rodzicielka jest pierwowzorem Kościoła w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem. W tajemnicy bowiem Kościoła, który sam także słusznie nazywany jest Matką i Dziewicą, błogosławiona Dziewica Maryja przodowała najdoskonalej i osobliwie, stając się wzorem dziewicy i zarazem matki. To są słowa ojców Soboru Watykańskiego II. Tę prawdę wyrażoną przez Sobór trafnie oddaje starożytna formuła, która po łacinie brzmi Ecclesia Mater, Mater Ecclesia. Ta formuła nie znalazła się w dokumentach soborowych, ale jest dobrze znana, zwłaszcza w środowiskach oazowych, gdyż sługa Boży, ksiądz Franciszek Blachnicki, chętnie ją popularyzował. Otóż ta formuła Ecclesia Mater, Mater Ecclesiae, oznacza, że Kościół staje się prawdziwą duchową matką dla swoich dzieci, jeżeli wiernie naśladuje Matkę Kościoła. Warto nadmienić, że na zakończenie trzeciej sesji obrad soborowych 21 listopada 1964 roku, czyli w święto ofiarowania Matki Bożej, ofiarowania Jezusa w świątyni jerozolimskiej, papież błogosławiony Paweł VI w sposób uroczysty ogłosił Maryję Matką Kościoła, czyli, jak napisał, całego ludu chrześcijańskiego, zarówno wiernych, jak pasterzy, którzy zwą ją swoją Matką Najmniejszą. Postanawiamy również, dodał papież, by odtąd cały lud chrześcijański oddawał Matce Bożej tym najmniejszym imieniem jeszcze większą cześć i zanosił do niej błagania. Maryja jest Matką Kościoła. W ten sposób naśladowanie Maryi przez wszystkich członków Kościoła stało się w pełni uprawnione, nawet obowiązkowe, czemu dają wyraz liczne wypowiedzi Kościoła. Na przykład święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater o błogosławionej dziewicy Maryi w życiu pielgrzymującego Kościoła z 1987 roku stwierdza, że dla Kościoła Maryja pozostaje nieustającym wzorem jako dziewica i matka zarazem. A w katechizmie Kościoła katolickiego czytamy, że przez całkowite przylgnięcie do woli Ojca, do odkupieńczego dzieła swego Syna, do każdego natchnienia Ducha Świętego, Maryja Dziewica jest dla Kościoła wzorem wiary i miłości. Przez to właśnie jest ona najznakomitszym i całkiem szczególnym członkiem Kościoła. Maryja jest figurą Kościoła, figurą, czyli wzorem do naśladowania. Mimo iż Maryja jest wzorem dla całego Kościoła, to jednak przede wszystkim osoby Bogu poświęcone w niej upatrują szczególną inspirację dla swego powołania. Traktują o tym niezliczone dzieła ascetyczne pisane dla osób konsekrowanych oraz liczne dokumenty Kościoła. Również Sobór Watykański II w zakończeniu dekretu Perfecte Caritatis o przystosowanej do współczesności odnowie życia, wtedy mówiono zakonnego, ale my czytamy jako konsekrowanego, stwierdza, że Najsłodsza Bogurodzica Dziewica jest wzorem dla wszystkich osób konsekrowanych, które za jej przyczyną z każdym dniem będą robili większe postępy i przynosili coraz obfitsze owoce zbawienia. Maryja Niepokalana jako Dziewicza Matka Boga, a zarazem wdowa, jest także niedoścignionym wzorem dla konsekrowanych dziewic i wdów, przede wszystkim w zakresie wiary i duchowego macierzyństwa. I na te dwie rzeczy spróbujemy zwrócić szczególną uwagę. Część pierwsza. Maryja, matka, dziewica i wdowa. Od starożytności, kiedy zaczął rozwijać się kult maryjny, stało się powszechną praktyką w Kościele, że wierni zwracali się do Maryi jako do swej matki. Jednakże silny, naturalny związek emocjonalny dziecka z matką sprawia, że to odniesienie do Matki Bożej, zwłaszcza wśród katolików, nierzadko nosi na sobie zbyt uczuciowe zabarwienie, przybierające nawet infantylną postać. Przykładem tego są modlitewne zwroty, które nawet można znaleźć w niektórych modlitewnikach, typu mamusiu, matuchno, mamuniu, matenko. Trochę to infantylne. Więc w pobożności dla prawidłowego kultu maryjnego, którego istotą, oprócz oddawania chwały Bogu przez Maryję, jest naśladowanie jej, wskazane jest pogłębienie rozumienia historiozbawczego sensu dziewiczego macierzyństwa Matki Bożej, naznaczonego w późniejszym etapie jej życia wdowieństwem. A więc jeżeli chcemy naśladować Maryję, to musimy ją znać, ale znać ją nie w perspektywie jakichś sentymentów czy przekazów apokryficznych, bajkowych, czy jakichś takich płytkich, ale znać ją w perspektywie historiozbawczej. Znać ją tak, jak uczy o niej Kościół, tak jak mamy to w Piśmie Świętym. Takie są też reguły kultu maryjnego, które podał papież Paweł VI w adhortacji Marianus Cultus. I do nich musimy się stosować, tym bardziej, jeżeli chcemy Maryję traktować jako nasz wzór, nasz ideał do naśladowania. Nie można naśladować fałszywych ideałów. Maryja jako dziewicza matka. Mimo iż Pan Jezus przede wszystkim miał prawo zwracać się do swej matki pieszczotliwie i z czułością, to jednak żaden z ewangelistów ani apokryfy nie odnotowują podobnych sytuacji. Wprost przeciwnie. W najbardziej dramatycznym momencie ziemskiego życia, jakim była męka i śmierć Zbawiciela, do stojącej pod krzyżem Maryi Jezus nie zwraca się czułym, pieszczotliwym słowem, lecz powierzając ją swemu umiłowanemu uczniowi i czyniąc go jej nowym synem, używa twardego i obco brzmiącego słowa niewiasto. To nas może aż boleć, aż ranić. Ale nie chodzi o osobiste sentymenty boskiego syna i jego niepokalanej matki, ale o mającą swój początek w raju historię zbawienia. Jezus bowiem, mówiąc do swej matki niewiasto, w sposób jednoznaczny zestawia ją z Ewą, pierwszą niewiastą. Jak Ewa, stojąc pod drzewem życia w raju, uległa namowie węża i zapoczątkowała smutną historię grzechu nieposłuszeństwa, tak Maryja, stając pod drzewem krzyża na Golgocie, swoim posłuszeństwem otwarła nową historię odkupienia człowieka. W miejsce Ewy, matki wszystkich żyjących, Maryja stała się matką odkupioną. Prawda o tym, że w niezmierzonych zamysłach Boża opatrzność wybrała Maryję z Nazaretu na Matkę Syna Bożego, zawarta została w Piśmie Świętym i wielokrotnie była podejmowana w nauczaniu Kościoła. W tym duchu doktrynę mariologiczną rozwijał również święty Jan Paweł II, szczególnie we wspomnianej encyklice Redemptoris Mater. Boże macierzyństwo jest jednym z czterech dogmatów maryjnych obok niepokalanego poczęcia, trwałego dziewictwa Maryi i jej wniebowzięcia. Boże macierzyństwo są te cztery dogmaty maryjne. I choć są one ze sobą ściśle powiązane oraz wzajemnie się dopełniają i tłumaczą, to jednak w pewnym sensie dogmat Bożego macierzyństwa Maryi jest pierwszy, także w sensie historycznym i poniekąd najważniejszy. W sensie historycznym, bo jako pierwszy został ogłoszony na Soborze Efeskim w 431 roku. Potem były orzeczenia co do dziewictwa Maryi i następnie rok 1854 dogmat niepokalanego poczęcia i 1950 dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. A więc w pewnym sensie jest to dogmat pierwszy w historii, ale pierwszy i najważniejszy z punktu widzenia istoty problemu. Z faktu, że Bóg wybrał Maryję z Nazaretu na matkę swego Syna, wynika jej wyjątkowy i jedyny w całej historii ludzkości przywilej niepokalanego poczęcia, z którym wiąże się jej trwałe dziewictwo. Skoro zaś Maryję w żaden sposób nie dotknęła zmaza grzechu, dlatego z duszą i ciałem została wzięta do nieba. W ten sposób jest ona pierwszym owocem i zarazem pierwszym uczestnikiem zmartwychwstania. Boże Macierzyństwo Maryi Święty Jan Paweł II sytuuje w zbawczym zasięgu ojcostwa Boga samego. To pewna nowość w mariologii. Wpisanie macierzyństwa Maryi w ojcostwo Boga samego. Zwracam uwagę na to określenie, dlatego że ono też będzie miało zastosowanie do naszego wzoru Maryi jako Matki Duchowej. Duchowe macierzyństwo kobiety, zwłaszcza kobiety konsekrowanej, właśnie także wpisuje się w ojcostwo Boga samego. Poprzez nią rozciąga się to ojcostwo Boga na wszystkich ludzi, a zwłaszcza tych, którzy na mocy Chrztu Świętego stają się dziećmi Bożymi. Jako Matka Zbawiciela, zrodzonego w fizycznym ludzkim ciele, Maryja jest również Matką Kościoła, mistycznego ciała Chrystusa. Odnośnie do tego święty Jan Paweł II pisze, iż zgodnie z odwiecznym planem opatrzności macierzyństwo Boże Maryi ma udzielać się Kościołowi, jak na to wskazują wypowiedzi tradycji, dla których macierzyństwo Maryi w odniesieniu do Kościoła jest odbiciem i przedłużeniem jej macierzyństwa w odniesieniu do Syna Bożego. I tu znowu możemy znaleźć, o czym jeszcze za chwilę powiem, możemy znaleźć cenne inspiracje dla nas, którzy chcemy naśladować Maryję. Tę swoją rolę w historii zbawienia Maryja potwierdziła na weselu w Kani Galilejskiej. Odnośnie do tego święty papież uczy, że owo wychodzenie naprzeciw potrzebom człowieka oznacza równocześnie wprowadzenie ich w zasięg mesjańskiej misji i zbawczej mocy Chrystusa. To Redemptoris Mater 22. W szczególny sposób Maryja okazała się Matką Kościoła, gdy przebywała wraz z uczniami w Wieczerniku podczas modlitewnego oczekiwania na zesłanie Ducha Świętego, które jest faktycznym początkiem misji Kościoła. Jako Boża Rodzicielka, jako Bogu Rodzica i zarazem Matka Kościoła, czyli nasza Matka, Maryja staje pomiędzy swym Synem a ludźmi w sytuacji ich braków, niedostatków, cierpień. Oznacza to, że jej matczyne pośrednictwo ma charakter wstawienniczy. Maryja się wstawia, oręduje. Jednocześnie, jak podkreśla Jan Paweł II, Matka Chrystusa staje się wobec ludzi rzecznikiem woli Ojca, ukazując te wymagania, jakie winny być spełnione, aby mogła objawić się moc Mesjasza. Czyli Maryja prowadzi ludzi do Jezusa, ale też zwiastuje Jego wolę nam. Uczyńcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. W tym sensie Boża Rodzicielka nie tylko rodzi w nas życie duchowe, ale je zabezpiecza i wychowuje. I to jest sedno duchowego macierzyństwa, o którym za chwilę parę zdań. Wskazane tu aspekty macierzyństwa Maryi pozwalają nam lepiej rozumieć głęboki, historiozbawczy sens macierzyństwa duchowego, do jakiego wezwane są kobiety konsekrowane. Ojciec Święty, rozpatrując łącznie podstawowe prawdy mariologiczne, zwraca uwagę, że macierzyństwo Maryi, zarówno w odniesieniu do odwiecznego Słowa, jak i do Kościoła, jest macierzyństwem dziewiczym. W liście apostolskim o godności i powołaniu kobiety Mulieris Dignitatem z 15 sierpnia 1988 roku, wydanym z okazji Roku Maryjnego, papież wspomina o macierzyństwie i dziewictwie jako dwóch szczególnych wymiarach powołania kobiety w świetle Bożego objawienia. Macierzyństwo i dziewictwo. Dwa podstawowe wymiary powołania kobiety. A propos tego listu Mulieris Dignitatem, jeżeli któraś z pań jeszcze go nie przeczytała, to bardzo proszę, przy najbliższej spowiedzi niech poprosi spowiednika, żeby dał jej to za pokutę. Naprawdę warto. Proszę Pani, to jest pierwszy w historii Kościoła dokument tak wysokiej rangi, trzeci w kolejności, dokument napisany przez papieża poświęcony w całości kobiecie i jej roli w Kościele i świecie. Rzecz naprawdę godna rozważenia. Usilnie więc polecam, jeśli ktoś jeszcze nie zapoznał się z tym listem, Mulieris Dignitatem. Jest dostępny w polskim tłumaczeniu, wielokrotnie wydawany był, więc nie ma z tym problemu. Ale idźmy dalej. Więc papież w tym liście zwraca uwagę na podwójny wymiar powołania kobiety. Dziewictwo i macierzyństwo. I dodaje przy tym, że te dwa wymiary znajdują najwyższy swój wyraz w nadejściu pełni czasu, w niewieście z Nazaretu, matce dziewicy. Zestawiając postaci Ewy i Maryi, w dalszym ciągu tego dokumentu papież omawia obydwa wymiary powołania kobiety. Stwierdza przy tym, że w świetle Ewangelii zyskują one pełnię znaczenia i wartości w Maryi, która jako dziewica stała się matką Syna Bożego. W niej te dwa wymiary kobiecego powołania spotkały się i zespoliły w sposób wyjątkowy. Także jedno nie wykluczyło drugiego, ale przeciwnie, dopełniło. Dziewictwo i macierzyństwo współistnieją w niej, nie wykluczają się wzajemnie, ani nie ograniczają. Co więcej, osoba Boga Rodzicy pozwala wszystkim ludziom, zwłaszcza wszystkim kobietom, dostrzec, w jaki sposób te dwa wymiary i dwie drogi osobowego powołania kobiety wzajemnie się tłumaczą i dopełniają. To 17 numer tego dokumentu. To, co w porządku natury wyklucza się jako niemożliwe, w przypadku Maryi, dziewicy i matki staje się realne w porządku nadprzyrodzonym. Za świętym Pawłem można mówić, że jest to macierzyństwo w odniesieniu do przymierza i zarazem dziewictwo dla królestwa. Stanowi zatem cenną inspirację dla każdej kobiety, zwłaszcza konsekrowanej, do podjęcia macierzyństwa duchowego jako szczególnej drogi swego powołania. Macierzyństwo bowiem nie wyczerpuje się w akcie fizycznego zrodzenia człowieka, ale znajduje swe nieograniczone spełnienie w płaszczyźnie duchowej. Toteż od Maryi każda dziewica i wdowa konsekrowana może i powinna uczyć się bycia duchową matką. Powołując się na zapisaną u świętego Łukasza scenę, w której pewna kobieta błogosławi Matkę Jezusa ze względu na znaki, jakie Jezus czyni, na co on odpowiada: owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je, święty Jan Paweł II pisze, że Jezus potwierdza znaczenie macierzyństwa co do ciała. Równocześnie jednak wskazuje na jeszcze głębsze jego znaczenie, które łączy się z porządkiem ducha. Jest ono znakiem przymierza z Bogiem, który jest duchem. Takie jest właśnie macierzyństwo Boga Rodzicy, cielesne i zarazem duchowe. To ostatnie polega na słuchaniu i przyjmowaniu Słowa Bożego, aby człowiek mocą tego Słowa mógł stać się dzieckiem Bożym. Macierzyństwo w porządku duchowym jako rodzenie z wiary i do wiary może być udziałem każdej kobiety, niezależnie od jej stanu, także wówczas, kiedy nie jest matką w sensie fizycznym. Pod tym względem Boża Rodzicielka jest archetypem, prawzorem macierzyństwa duchowego, który nadaje głęboki sens i cel kobiecemu powołaniu do życia konsekrowanego. Takie osadzenie prawdy o Maryi jako dziewiczej matce w historiozbawczym kontekście nie pozwala duchowości maryjnej sprowadzać do płytkiego sentymentalizmu, co jest niestety zmorą naszej polskiej pobożności. Odwzorowanie macierzyństwa Maryi przez kobiety konsekrowane ma bowiem służyć nie zaspokojeniu indywidualnych deficytów psychoemocjonalnych, lecz przede wszystkim efektywnemu spełnieniu swego powołania w Kościele. To powołanie przecież nie zostało nam dane dla prywatnego użytku, ale jest naszym posłannictwem w Kościele i w świecie. I teraz rozważmy przykład Maryi jako wdowy. Macierzyństwo i dziewictwo Maryi, ściśle powiązane z jej przywilejami niepokalanego poczęcia i wzięcia do nieba z duszą oraz ciałem, stanowi zasadniczy temat katolickiej mariologii, dlatego ma bogatą literaturę i jest niewyczerpanym tematem studiów. Natomiast o wiele rzadziej i niemal zdawkowo mówi się o Maryi jako wdowie. Wynika to z dwóch przyczyn. Pierwszą jest przede wszystkim brak jednoznacznych przesłanek biblijnych, że Maryja była wdową. Wszyscy ewangeliści wzmiankują bowiem o świętym Józefie jako mężu Maryi i domniemanym ojcu Jezusa, ale żaden z nich wprost ani słowem nie wspomina o jego śmierci. Święty Mateusz jedynie w kilkunastu zdaniach, bodajże 18, opisuje świętego Józefa, czy mówi o świętym Józefie, zwłaszcza opisuje zaślubiny Maryi z Józefem, a święty Łukasz w Ewangelii Dzieciństwa wspomina o świętym Józefie po raz ostatni przy okazji znalezienia go w świątyni jerozolimskiej, gdy miał 12 lat. Kiedy po co najmniej 20 latach od tego wydarzenia Jezus rozpoczyna publiczną działalność, być może, że święty Józef już nie żył. Jednak ani Nowy Testament, ani apokryfy, które poświęcają świętemu Józefowi dużo uwagi, nie wspominają o jego śmierci. Jedynie późniejsza pobożna literatura snuje domysły, że, jak wyraźnie zaznaczają apokryfy, Józef był w podeszłym wieku, więc zmarł zanim Jezus rozpoczął publiczną działalność, albo zmarł zaraz na początku jego publicznej działalności. Kto wie, może z tym wiąże się nagłe pojawienie Maryi w otoczeniu rodziny na szlaku nauczania Jezusa i żądanie spotkania się z Nim, o czym pisze ewangelista Mateusz w 12 rozdziale, Marek w 3, a Łukasz w 8. Powodem domniemania, że Maryja owdowiała zanim Jezus rozpoczął publiczną działalność, jest fakt, że z chwilą, kiedy zaczął nauczać, w jego otoczeniu od czasu do czasu pojawia się właśnie ona, jednak bez Józefa, lecz ewentualnie w otoczeniu krewnych. Również na weselu w Kanie Galilejskiej Maryja była sama, bez swego męża. O wdowieństwie Maryi może też świadczyć fakt, że w tak trudnym dla niej momencie, jakim była męka i śmierć na krzyżu Pana Jezusa oraz towarzysząca temu tak zwana kenoza wiary, to jest określenie Jana Pawła, Maryja także była sama, zaledwie w towarzystwie kilku zaprzyjaźnionych niewiast. Być może nie tylko ze względów historio-zbawczych, ale z uwagi na jej wdowieństwo, Jezus powierzył ją swemu umiłowanemu uczniowi, świętemu Janowi. Chciał zapewne w ten sposób dać jej prawne i socjalne zabezpieczenie. Wiadomo bowiem, że w obyczajowości żydowskiej tamtych czasów, o czym świadczą Ewangelie i inne badania historyczne i kulturowe, kobieta, zwłaszcza samotna, nie miała pełni praw publicznych. W jej imieniu, zwłaszcza w procesach sądowych, mógł występować mąż, ojciec lub dorosły syn. Wystarczy przypomnieć ewangeliczną scenę o tej wdowie, która prosi sędziego, żeby się wstawiał za nią, bo ona sama nie miała podmiotowości prawnej. Społecznie biorąc, była po prostu nikim. Więc być może z tych racji także Jezus powierzył ją opiece swego umiłowanego ucznia, co by wskazywało, że była wdową. Maryja przechodzi zatem wszystkie etapy kobiecego powołania – dziewictwo, macierzyństwo, wdowieństwo, które w jej przypadku od początku do końca, a więc od niepokalanego poczęcia aż do wniebowzięcia, całkowicie podporządkowane jest Jezusowi Chrystusowi i Jego dziełu odkupienia świata. W tym sensie Maryja jest niedoścignionym wzorem konsekrowanej kobiecości w każdej formie, jaką Kościół zatwierdził i jaką wysoko ceni. I teraz druga część tej refleksji. Maryja wzorem kobiecej konsekracji. Najpierw opisaliśmy, kim jest Maryja jako matka, dziewicza matka, jako wdowa, a teraz jak możemy ją naśladować. Oczywiście temat jest bardzo rozległy i nie sposób go wyczerpać w tych kilkudziesięciu minutach refleksji. Niemniej niech to będzie pewna inspiracja, pewne zaproszenie do dalszych osobistych przemyśleń i poszukiwań. Jeżeli przez konsekrację, w sensie ogólnym, rozumiemy inicjatywę Boga, który dokonuje wyboru i wzywa osobę, aby przeznaczyć ją wyłącznie dla siebie, to w całej rozciągłości odnosi się to przede wszystkim do Maryi. Bóg Ojciec bowiem wybrał ją i przeznaczył na matkę swego jednorodzonego Syna i z tego względu mocą Ducha Świętego obdarzył ją przywilejem niepokalanego poczęcia. W tym sensie Maryja jest nazywana pierwszą konsekrowaną. Zatem każda osoba, która przez profesję rad ewangelicznych poświęciła się służbie Bożej, może i powinna w niej odnajdywać wzór cnót właściwych dla tej drogi powołania. Szczególnie kobiety konsekrowane uczą się od Maryi, jak rozwijać w sobie i pielęgnować ów geniusz kobiecy, o którym uczył święty Jan Paweł II we wspomnianym liście Mulieris Dignitatem, a którego istotą jest odpowiadanie miłością na miłość, miłość Bożą. Zanim jednak podejmiemy to zagadnienie, szczególnie w odniesieniu do dziewic i wdów konsekrowanych, należy zwrócić uwagę na wzorczość Maryi w zakresie podstawowej cechy osoby Bogu poświęconej, jaką jest wiara. Wiara jest podstawą życia duchowego i konsekracji osoby. O wierze niewiasty z Nazaretu wymownie świadczą dwa fakty opisane przez świętego Łukasza – zwiastowanie i nawiedzenie. Kulminacyjnym momentem zwiastowania jest pełne pokory fiat ze strony Maryi. Wypływa ono z wiary w to, że aktualizuje się odwieczny plan zbawienia. Tę postawę nazaretańskiej dziewicy potwierdza świadectwo sędziwej Elżbiety. Gdy Maryja stanęła na progu jej domu, usłyszała: błogosławiona, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Komentując te wydarzenia, święty Jan Paweł II napisał w encyklice Redemptoris Mater, że przy zwiastowaniu Maryja okazała posłuszeństwo wiary poprzez pełną uległość rozumu i woli wobec Boga objawiającego. W ten sposób w pełni powierzyła się Bogu, odpowiedziała więc całym swoim ludzkim, niewieścim ja. Uwierzyć bowiem, jak czytamy w innym miejscu tego dokumentu, to znaczy powierzyć siebie samą istotnej prawdzie słów Boga żywego, znając i uznając z pokorą, jak niezbadane są Jego wyroki i niezgłębione Jego drogi. Posłuszeństwo wiary to zgodzenie się na Boży plan wobec samej siebie, nawet jeśli go nie rozumiemy, nawet jeżeli po ludzku wydaje on się absurdalny. I pod tym względem Maryja jest dla nas wzorem. Ta wiara Maryi nabrała szczególnej barwy, gdy w chwili ofiarowania Jezusa w świątyni starzec Symeon wypowiedział prorocze słowa o mieczu, który przeszyje jej serce. Te słowa spełniły się w chwili męki i śmierci Jezusa na krzyżu. Pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami jest zakryta przed nami codzienność domu nazaretańskiego, z pewnością także naznaczona trudem i cierpieniem, związanym chociażby z emigracją do Egiptu, czy samotnością oraz ubóstwem po prawdopodobnej śmierci świętego Józefa. Odnośnie do tego papież w cytowanej encyklice charakteryzuje postawę Maryi i pisze, że nosiła ona w sobie całkowitą nowość wiary, początek nowego przymierza, początek Ewangelii. Nie trudno jednak dostrzec w nim także swoisty trud serca, jaki związany jest z ciemną nocą wiary, używając słów świętego Jana od Krzyża, jakby z zasłoną, poprzez którą wypada przybliżyć się do niewidzialnego i obcować z tajemnicą. To 17 punkt encykliki Redemptoris Mater. Wiara Maryi, która od chwili zwiastowania wiedziała, kim jest jej dziecko, w realiach tamtych czasów, a szczególnie w obliczu męki i śmierci, została poddana brutalnej próbie. Ojciec Święty pisze, że u stóp krzyża Maryja uczestniczy przez wiarę we wstrząsającej tajemnicy tego wyniszczenia. Jest to chyba najgłębsza w dziejach człowieka kenoza wiary. Słowo kenoza, greckie słowo kenoza, oznacza totalne ogołocenie, oczyszczenie. To jest to, jak tu słyszeliśmy, co pisze święty Jan od Krzyża o tej nocy wiary. W ten sposób Maryja została upodobniona do swego Syna, który, znowu jak pisze święty Paweł Apostoł, istniejąc w postaci boskiej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie. Przez tę wiarę Maryja jest doskonale zjednoczona z Chrystusem w Jego wyniszczeniu, co oznacza, że współpracowała z dziełem Zbawiciela przez wiarę, nadzieję i miłość żarliwą dla odnowienia nadprzyrodzonego życia dusz ludzkich. Z tego względu papież porównuje wiarę Maryi do wiary Abrahama. O ile wiara Abrahama stanowi początek Starego Testamentu, tak wiara Maryi daje początek nowemu przymierzu. I drogie Panie, widzimy więc, że wiara to nie jest tylko deklaracja przekonań, ale to jest postawa uległości wobec często niezrozumiałych Bożych wyroków. Maryja doskonale wiedziała, kim jest jej Syn. To jest Bogiem. A jednak jest świadkiem, w pewnym sensie, zabicia Boga. Widziała, jakie dobre rzeczy czyni. I widziała niewdzięczność ludzi. Wczujmy się w jej postawę. Co może myśleć matka, która jest świadkiem ewidentnego krzywdzenia własnego dziecka, zupełnie niesprawiedliwego. Jak bardzo cierpi, jak bardzo boli. To jest właśnie to ogołocenie. Tak jak Jezus Chrystus nie skorzystał ze sposobności, aby okazać swoje bóstwo, ale przyjął krzyż. Maryja też nie mówi, ja tu jestem Matką Boga, więc wszyscy zdrowi. W ten sposób staje się współuczestniczką w dziele zbawienia. Podobnie nasza wiara, jeśli ona czasem nas boli, czasem ta wiara krzyżuje nas, to może wtedy właśnie jest najbardziej cennym darem, jaki dajemy Kościołowi, jaki dajemy Bogu, jaki dajemy człowiekowi. To jest właśnie przejaw duchowego macierzyństwa na wzór Maryi. Dla każdej kobiety konsekrowanej złożenie profesji rad ewangelicznych jest czymś w rodzaju zwiastowania, w którym także ona, naśladując Maryję, mówi Bogu swoje fiat, podobnie jak dziewica z Nazaretu. Nie wie, co ją czeka, jak to się spełni, jakie miecze boleści będą ją przeszywać. Wie jednak, że podobnie jak Maryja, staje się duchową matką i odtąd jej zadaniem będzie rodzić Jezusa w sercach ludzkich oraz po macierzyńsku troszczyć się o Jego mistyczne ciało Kościół Święty, czego wymownym znakiem jest profesja wobec biskupa w katedrze przy zgromadzeniu liturgicznym. W jakimś sensie jesteśmy zaślubione Kościołowi, w Kościele. To jest jakby, jesteśmy zmuszone wręcz, jeśli tak można powiedzieć, do duchowego macierzyństwa. Niezależnie od całego kontekstu i liturgicznej oprawy składanej profesji rad ewangelicznych przez dziewicę lub wdowę, ten moment jest publicznym wyznaniem wiary. Gdyby bowiem zabrakło wiary, wówczas tak brzemienna w skutki decyzja podejmowana publicznie na całe życie nie miałaby najmniejszego sensu. Aby zatem wytrwać na drodze swego powołania, kobieta konsekrowana, czy to jako dziewica, czy wdowa, na wzór Maryi swą codzienność powinna przeżywać jako ukrycie z Chrystusem, jako powierzenie samej siebie niezbadanym wyrokom Bożym, a więc rozwijać cnotę ufności. Wielką pomocą w tym względzie jest świadomość, że jak w przypadku Maryi, tak w przypadku każdej osoby konsekrowanej wiara wpisuje człowieka w wielki Boży plan zbawienia, czyniąc nas, tak jak Maryję, nie tylko uczestnikami, ale poniekąd współpracownikami Chrystusa w dziele odkupienia. Wymowna jest starożytna formuła, która pochodzi od świętego Prospera z Akwitanii, zmarłego w 465 roku, chrześcijańskiego świeckiego teologa, sekretarza papieża Leona Wielkiego, przywołana m.in. w katechizmie Kościoła katolickiego. Brzmi ona lex orandi, lex credendi. Formuła świętego Prospera z Akwitanii. Lex orandi, lex credendi. W wolnym przekładzie można oddać ją za pomocą symetrycznej tezy. Jak się modlisz, tak wierzysz, a zarazem jak wierzysz, tak będziesz się modlić. Wynika z tego, że modlitwa jest funkcją wiary. Wiara Maryi wyraziła się najpierw w modlitwie uwielbienia, czego wyrazem jest Magnificat. Tę modlitwę wypowiedziała przy spotkaniu ze swą krewną Elżbietą. Następnie wiara Maryi wypowiedziała się w nieustannej medytacji nad tajemnicami zbawienia, skoro święty Łukasz aż dwukrotnie zaświadcza, że Maryja wszystkie te rzeczy rozważała i zachowywała w swoim sercu. Zapewne także jej wiara na co dzień karmiła się i umacniała rozpamiętywaniem z wydarzeń zbawczych. W tym zawiera się cenna wskazówka dla osób konsekrowanych, zwłaszcza dziewic i wdów, dla których modlitwa w całej skali form i stopni jest nie tylko zaspokojeniem potrzeby psychoemocjonalnej, ale przede wszystkim realnym spełnianiem się w geniuszu kobiety. Modlitwa w każdej postaci będzie dla dziewicy i wdowy konsekrowanej środkiem do umocnienia swej wiary w codzienności. Dziewica i wdowa konsekrowana w Maryi mogą upatrywać niedoścignionego wzoru macierzyństwa duchowego. Jest ono najpiękniejszym przejawem geniuszu kobiety, a więc tego, co specyficznie kobiece, a co pozwala każdej z nich spełniać się w swoim powołaniu i uświęcać, znajdując zarazem radość i szczęście. Pojęcie geniusz kobiety upowszechnił święty Jan Paweł II. Po raz pierwszy posłużył się nim kilkakrotnie w przemówieniu do łódzkich włókniarek w nieistniejącej już fabryce Uniontex dnia 13 czerwca 1987 roku. Więc po raz pierwszy w Polsce papież użył określenia geniusz kobiety. A rok później wydał wspomniany list apostolski Murieris Dignitatem, w którym pojęcie to zostało użyte tylko dwa razy w zakończeniu, ale cała treść tego listu opisuje rzeczywistość geniuszu kobiety. Według papieża geniusz kobiety to szczególna, wrodzona jej wrażliwość na osobę Chrystusa i każdego człowieka. Można zatem mówić o duchowym macierzyństwie kobiety konsekrowanej zarówno względem Chrystusa, jak i człowieka, a przykładem tego jest Maryja. Jeśli chodzi o duchowe macierzyństwo kobiety konsekrowanej względem Chrystusa, to mimo iż może się to wydać dziwne, chodzi o szczególną z Nim oblubieńczą zażyłość, jaka zawiązała się już na Chrzcie Świętym i znajduje swe dynamiczne dopełnienie w profesji rad ewangelicznych. Nie inaczej, jak przez żywą wiarę i miłość, świecka kobieta konsekrowana spełnia swe duchowe macierzyństwo względem Jezusa, którego niejako stale rodzi w swoim sercu i zanosi do środowiska, w którym żyje i pracuje. Dzięki wierze, jak Maryja w Magnificat, tak kobieta konsekrowana zdolna jest, zdaniem Jana Pawła II, widzieć historię jako dzieje miłości, w których Bóg dotrzymuje swoich obietnic i w których triumfuje Jego wierność. Dzieje, w których Bóg prosi nas, jak prosił Maryję, abyśmy byli Jego sprzymierzeńcami, Jego współpracownikami, ażeby z pokolenia na pokolenie realizować Jego plan zbawienia. Musimy przeto, jak Maryja, odpowiedzieć Bogu całkowitym i nieodwołalnym fiat. To doświadczenie wiary skłania do radości i uwielbienia Boga w sercu za wszystko, co On uczynił względem nas i przez nas. Tak czyniła Maryja, o czym świadczą jej słowa z Magnificat. Raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Odnośnie do tego święty Jan Paweł II mówił do duchowieństwa i osób konsekrowanych w Caracas. Poprzez modlitwę kontemplacyjną, jak Najświętsza Dziewica, która zachowywała i rozważała w swoim sercu Słowo Boże, stajecie się odważnymi świadkami obecności Pana i jesteście dla świata znakiem zapowiadającym ostateczne spotkanie z Nim. Zdolność do kontemplacji przekształca się w Was w zdolność do oddziaływania ewangelizacyjnego, Zdolność do milczenia przekształca się w was w umiejętność słuchania i stawania się darem dla braci. Modlitwa kontemplacyjna, o której mówił Ojciec Święty, bezpośrednio przekształca się w zdolność oddziaływania ewangelizacyjnego. Kontemplacja wyraża się w adoracji, zwłaszcza eucharystycznej, która w istocie nie jest mnożeniem słów, jak to się często dzieje, ale obecnością. Mówiąc za Tanquerayem, takim autorem z końca XIX wieku, adoracja jest patrzeniem i miłowaniem. W modlitwie adoracyjnej, w adoracji nie chodzi o to, abyśmy mnożyli słowa, ale byśmy byli. Tak jak właśnie w miłości. Istotne jest być. A słowo jedynie podtrzymuje świadomość, że jestem w tym czasie dla Ciebie. Dzięki temu właśnie patrzeniu i miłowaniu, dzięki adoracji, zacieśnia się osobowa więź człowieka z Chrystusem. Kobieta zaś ze względu na swą macierzyńską dyspozycję jest podatna na adorację i kontemplację, czego znowu znamienitym przykładem jest Maryja. Święty Jan Paweł II tę kobiecą dyspozycję do adoracji i kontemplacji, a więc szczególną zdolność otaczania miłością osoby Jezusa, uznaje za jeden z wymiarów wspomnianego geniuszu kobiety. W liście Mulieris Dignitatem pisze bowiem, że Jezus, łamiąc ówczesne konwenanse społeczne, rozmawiał z kobietami o sprawach wiary wprost, bez odwoływania się do analogii i przypowieści, jak czynił to wobec apostołów i najbliższych uczniów. Mimo to, że mówił wprost, i to mówił rzeczy bardzo trudne, znajdował u kobiet dla tych spraw, jak pisze papież, zrozumienie. To znaczy autentyczny rezonans umysłu i serca, odpowiedź wiary. Jezus w tej specyficznej kobiecej odpowiedzi wyraża uznanie i podziw, jak w przypadku niewiasty kananejskiej. Czasem tę żywą wiarę przenikniętą miłością daje za przykład. Naucza więc, biorąc asumpt z tej kobiecej odpowiedzi umysłu i serca. Drogie Panie, kiedy po raz pierwszy przed laty czytałem list Mulieris Dignitatem, to właśnie ten fragment szczególnie mnie uderzył. Właśnie odpowiedź wiary, rezonans umysłu i serca. I zaskakujące, Pan Jezus mówi do apostołów w przypowieściach, tłumaczy, oni nie mogą tego pojąć. Jak to chłopie? Mówi im konkretnie, przykładami, nie chwytają. Z Martą, czy z Samarytanką, czy z innymi kobietami rozmawiał o sprawach wiary wprost. I one to rozumieją. One wiedzą, o czym on mówi. To jest właśnie ten rezonans umysłu i serca. To jest sedno kobiecego geniuszu. W zakres duchowego macierzyństwa dziewic i wdów konsekrowanych wchodzi Kościół Święty. Do nich bowiem również odnoszą się słowa z adhortacji Vita Consecrata o tym, że życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła jako element o decydującym znaczeniu dla jego misji. Zatem dziewice i wdowy konsekrowane mają do spełnienia ważną rolę w Kościele, która polega między innymi na dawaniu świadectwa wierności Chrystusowi. Także w tym zakresie Maryja ze swoim fiat nie przestaje być wzorem do naśladowania. Błogosławiony Paweł VI i w ślad za nim święty Jan Paweł II często nazywali Maryję gwiazdą ewangelizacji lub po prostu gwiazdą nowej ewangelizacji. Mimo iż żaden z ewangelistów nie odnotował, aby Matka Boża razem z apostołami przepowiadała w mocy Ducha Świętego popaschalny kerygmat. Źródłem skuteczności jej ewangelizacyjnego oddziaływania jest typowe dla niej wewnętrzne zasłuchanie się w odwieczne słowo, które w sobie poczęła, zrodziła i którym jako matka stale pozostawała w najściślejszej więzi. Takie jest też ewangelizacyjne zadanie dziewic i wdów konsekrowanych, mianowicie trwać przy Jezusie, odwiecznym słowie wcielonym, stale uobecniającym się w Eucharystii i nieść go w sobie do świata, do ludzi. Więc nie chodzi o to, żeby coś mówić, przepowiadać, ale być, po prostu być świadkiem. Nieść Jezusa w sobie, tak jak kobieta w stanie błogosławionym niesie dziecko. Jest to duchowe rodzenie do wiary, która jest łaską i o którą trzeba żarliwie się modlić. Zanim bowiem podejmie się działanie ewangelizacyjne i przepowiadanie słowa, trzeba najpierw wiarą i modlitwą niejako zrodzić w człowieku dyspozycję do przyjęcia jego mocy. W Maryi i przez nią słowo ciałem się stało, a więc było widzialne i słyszalne dla wszystkich. A zatem dziewica i wdowa konsekrowana przez naśladowanie Bogu Rodzicy w jej macierzyńskiej postawie jest w stanie wiele uczynić dla Kościoła, zwłaszcza dla ewangelizacji. Jeżeli jak Matka Boża trwać będzie na modlitwie w kontemplacji i w milczeniu. Wydaje się więc, że specyfiką duchowości dziewic i wdów konsekrowanych jest nie tyle apostolstwo czynu, co nade wszystko apostolstwo milczącej obecności, apostolstwo serca i miłości. Jest to miłość oblubieńcza, która w przypadku wdów konsekrowanych jest dodatkowo ubogacona doświadczeniem miłości małżeńskiej i na ogół także macierzyństwem fizycznym. Tym, co odróżnia dziewicę i wdowę konsekrowaną od osoby zakonnej, jest przede wszystkim zanurzenie w świecie. Podobnie jak to jest w przypadku Instytutów Świeckich. Akurat zajmuję się Instytutami Świeckimi, wydałem też zbiór dokumentów Kościoła na temat Instytutów Świeckich. Z tej racji naśladowanie Maryi nie może być pretekstem do ucieczki przed światem, ale wprost przeciwnie, ma być zachętą do jeszcze większej obecności w świecie, a przede wszystkim obecności przy człowieku w każdej jego życiowej sytuacji. Na tym bowiem polega macierzyństwo duchowe jako przejaw wspomnianego geniuszu kobiety, tej wrażliwości na Chrystusa i na człowieka. Taka jest postawa Maryi, o czym świadczy m.in. jej zaangażowanie w kłopotliwą sytuację nowożeńców i weselników w Kani Galilejskiej. Mimo iż piastowała najwyższą wśród ludzi godność Matki Boga, to jednak nie straciła z oczu zwykłego człowieka i jego prozaicznych potrzeb. Tej zwyczajności spraw Maryja ze względu na swe Boże macierzyństwo nadała głęboki historiozbawczy sens, gdyż swoim zatroskaniem o wino i związany z tym właściwy przebieg wesela niejako sprowokowała objawienie się Mesjasza. Można domniemywać, że wiara Maryi w tym przypadku przestała być sprawą pomiędzy nią a synem, lecz nabrała wymiaru historiozbawczego. Na tej samej zasadzie macierzyńska wrażliwość kobiety konsekrowanej na każdego bez wyjątku człowieka może okazać się w perspektywie wieczności uruchomieniem łańcucha nadprzyrodzonego dobra zgodnie ze słowami Zbawiciela. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Czasem drobny gest troski, wsparcia, pomocy komuś, kto jest w potrzebie duchowej, emocjonalnej czy materialnej, może mieć znaczenie historiozbawcze. Nie ma czasu, by mówić tu o przykładach, ale sądzę, że każda z pań mogłaby dać jakiś przykład z własnego życia, kiedy czasem drobny gest, drobne słowo, nawet zainteresowanie, na przykład w stosunku do dziecka, stawia go na nogi, czyni tego człowieka kimś innym. I o to właśnie chodzi. To jest ta wrażliwość na człowieka, tak jak Maryja, wielka przecież w swojej funkcji jako Matki Bożej, ale dostrzega nawet tak, powiedzielibyśmy, błahe sprawy jak brak wina. Ta wrażliwość na człowieka wynika z faktu, że, jak uczy znowu święty Jan Paweł II w liście Mulieris Dignitatem, moralna siła kobiety, jej duchowa moc, wiąże się ze świadomością, że Bóg w jakiś szczególny sposób zawierza jej człowieka. Kobieta bowiem jest mocna świadomością zawierzenia. Mocna tym, że Bóg zawierza jej człowieka zawsze i wszędzie. Nawet w warunkach społecznego upośledzenia, w jakich może ona się znaleźć. To 30. punkt tego listu. Pod tym względem Maryja jako Matka Boga i Kościoła, Matka ludzi, jest niedoścignionym wzorem. Któż bardziej niż ona doświadczył tego społecznego upośledzenia, gdy Zbawcę świata rodziła w nieludzkich warunkach, a potem musiała wraz z Józefem emigrować do Egiptu, czy patrzeć na parodię procesu sądowego i skrajnie niesprawiedliwy wyrok śmierci. Duchowie macierzyństwo kobiety konsekrowanej z racji wrażliwości na człowieka, jakkolwiek skoncentrowane jest na doprowadzeniu go do doświadczenia zjednoczenia z Jezusem, nie może i nie powinno lekceważyć jego emocjonalnych i materialnych potrzeb, o czym wspomniałem. W przeciwnym razie łatwo można byłoby popaść w naiwny spirytualizm i angelizm, które traktują człowieka w oderwaniu od realiów jego życia. Choć może to mieć pozory wysokiej pobożności, w istocie byłoby zaprzeczeniem wynikającej z Ewangelii nauki o uczynkach miłosierdzia. Sam bowiem Chrystus nie tylko uczył o Królestwie Bożym, ale pocieszał, jednoczył, karmił, uzdrawiał, wyrzucał złe duchy, a nawet przywracał do życia. I ostatnie już słowa. W kimże bardziej, jak nie w Maryi, dziewica i wdowa konsekrowana, znajduje inspirujący wzór do naśladowania w postawie oblubienicy. Zwracanie się do niej nie może więc sprowadzać jedynie do uczuciowych poruszeń, których mimo wszystko nie należy lekceważyć, lecz ma inspirować do podejmowania konkretnych postaw chrześcijańskich właściwych dla tego stanu życia. Spośród nich najważniejszą sprawą wydaje się żywa wiara i płynące z tego macierzyństwo duchowe. To te dwie najważniejsze, moim zdaniem, postawy w tej formie życia w Kościele. Niech zatem podsumowaniem podjętej tu refleksji będą słowa świętego Jana Pawła II, wielkiego czciciela Maryi, Matki Boga i Matki Kościoła, jakie 2 listopada 1982 roku skierował do osób konsekrowanych w Madrycie. Powiedział wówczas: zachowujcie czułe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. Wasz kult dla niej powinien zachować prostotę pierwszych chwil. Niech Matka Jezusa, która jest również naszą Matką, wzorem oddania się Panu i Jego misji, towarzyszy Wam, uczyni słodkim Wasz krzyż i w każdej sytuacji życiowej użycza Wam tej niezmąconej radości i pokoju, który jedynie Bóg może dać.